Lekcja piąta. 30 października. Obcy przybysz w twoich bramach. Sobota. Po południu. 23 października. Tekst pamięciowy. Więc i wymiłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Piąta Księga Mojżeszowa 10:19. Zapytany przez uczonego w piśmie o przykazanie. Pierwszy ze wszystkich, Jezus odpowiedział, stwierdziwszy, że Bóg jest jeden, a następnie dodał, będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Marka 12:30. Jednak Jezus nie poprzestał na tym, ale dodał wtóre temu podobne, o które uczony nie zapytał. Jezus, wiedząc, jak ważne jest to przykazanie, powiedział, a drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Ewangelia Marka 12:31. Nie ma przykazania ważniejszego niż te dwa. Jezus powiązał miłowanie Boga i miłowanie bliźniego jako dwa najważniejsze przykazania, większe od wszystkich innych. Jezus nie wymyślił tutaj niczego nowego, czego Żydzi nie wiedzieliby do tej pory. Wezwanie do miłowania Boga ponad wszystko oraz bliźniego jak samego siebie, jako sposób wyrażenia naszej miłości do Boga, zostało zaczerpnięte właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa. Niedziela 24 października. Obrzeska serc. 10 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, będący kontynuacją poprzedniego rozdziału tej księgi, jest w zasadzie Bożym potwierdzeniem przymierza zawartego z Izraelem. W gruncie rzeczy znaczna część Księgi Powtórzonego Prawa jest niejako odnowieniem przymierza. To znaczy, że nawet po ich strasznym grzechu u podnóża Synaju, wprowadzeniu bałwochwalczego kultu pod nieobecność Mojżesza, Pan nie odrzucił Izraelitów. Jak to, co zostało opisane w tych wersetach, pomaga nam zrozumieć, że Bóg przebaczył Izraelitom ich grzech i potwierdził przymierze zawarte z ich przodkami. Przeczytaj piąta Księga Mojżeszowa 10:1-11. W owym czasie rzekł Pan do mnie, wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wstąp do mnie na górę. Sporządź sobie też drewnianą skrzynię, a ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które ty potłukłeś, i włożysz je do skrzyni. Sporządziłem więc skrzynię z drzewa akacjowego, wyciosałem też dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i z tymi dwiema tablicami w ręku wstąpiłem na górę. I napisał Pan na tablicach takim pismem, jak poprzednio, 10 słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i wręczył mi je Pan. A obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządziłem, i były tam, jak mi rozkazał Pan. Synowie izraelscy wyruszyli z Beerot Jaakanitów do Mosery. Tam umarła Aaron i tam został pogrzebany, a syn jego Eleazar objął urząd kapłański zamiast niego. 7. Stamtąd ruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, ziemi obfitującej w potoki. W tym czasie oddzielił Pan plemię Lewiego do noszenia skrzyni przymierza Pana, dostawania przed Panem, służenia Mu i udzielania w Jego imieniu błogosławieństwa aż do dnia dzisiejszego. Dlatego Lewi nie miał działu ani dziedzictwa ze swymi braćmi. Pan jest jego dziedzictwem, jak mu powiedział Pan, Twój Bóg. Ja zaś pozostałem na górze, jak poprzednio, przez 40 dni i 40 nocy. Także tym razem wysłuchał mnie Pan i nie chciał Cię wytracić. I rzekł Pan do mnie, wstań, wyrusz na czele ludu, niech wejdą i wezmą w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Mojżesz rozbił kamienne tablice z 10 przykazaniami na znak zerwania przymierza przez Izraelitów. Rzucił na ziemię kamienne tablice, aby pokazać obrzydzenie, jakim napełnia go ich przestępstwo, a te rozprysnęły się na kawałki na oczach całego ludu, co oznaczało, że jak oni złamali przymierze z Bogiem, tak Bóg zerwał swe przymierze z nimi. Tak więc fakt, iż Bóg powiedział Mojżeszowi, by ten wyciosał sobie nowe tablice, takie jak poprzednie, aby Pan mógł napisać na nich te same słowa, jakie napisał na pierwszych tablicach, wskazuje na to, że Bóg przebaczył Izraelitom i nie odrzucił ich nawet po tym, czego się dopuścili. Co Bóg powiedział Izraelitom? Jakie jest znaczenie symbolicznych wyobrażeń użytych tu przez Pana? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 10:14-16. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Występuje tu szereg symbolicznych wyobrażeń, obrzezanie serce i kark. Boże przesłanie jest jasne. Obrzezanie było znakiem przymierza, ale był to jedynie zewnętrzny znak. Bóg pragnął jednak ich serc, czyli tak naprawdę ich umysłów, ich uczuć i ich miłości. Sztywny kark to symbol uporu i niechęci do posłuszeństwa Panu. Podobnie jak to było wielokrotnie wcześniej i później, Pan wezwał swój lud do porzucenia połowicznej wierności i do służenia mu całym sercem i całą duszą. Pomyśl, jak wiele razy Pan przebaczał twoje grzechy. Co mówi to o jego łasce? Poniedziałek 25 października. Miłowanie obcych przybyszy. Wśród różnych ostrzeżeń Mojżesz skierował do Izraelitów takie słowa: oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa, i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, Piąta Księga Mojżeszowa 10:14. Jakże to mocny wyraz zwierzchniej władzy Pana wyrażonej także w innych fragmentach Biblii, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają, Księga Psalmów 24:1. Co jeszcze mówi Mojżesz o Bogu w tych wersetach? Co Bóg nakazuje swojemu ludowi? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 10:17-19. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Jahwe jest nie tylko władcą nieba i ziemi, ale także Bogiem bogów i Panem panów. Nie znaczy to, że istnieją inni, mniejsi bogowie, na przykład bogowie czczeni przez okoliczne pogańskie narody. Te boskie tytuły mówią o nim nie tylko jako jedynym Bogu, patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga, Piąta Księga Mojżeszowa 32:39, ale podkreślają jego zupełną władzę nad wszelkimi potęgami, prawdziwymi czy wymyślonymi, w niebie i na ziemi. Czytamy także, że jest on Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów, Piąta Księga Mojżeszowa 10:17. To wszystko jest częścią większego przesłania, Jahwe jest waszym Bogiem, a wy, jego lud, macie być mu posłuszni. Jakże przejmujące zestawienie zostało tu przedstawione. Tak, Jahwe jest Bogiem bogów, Panem panów i najwyższym władcą, który podtrzymuje istnienie całego stworzenia. Zobacz list do Kolosan 1:16-17. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Ale troszczy się także o sieroty, wdowy i obcych przybyszów, okazując swoją troskę o zaspokojenie ich podstawowych fizycznych potrzeb. Bóg, który zauważa nawet spadającego na ziemię wróbla, zna dobrze los tych, którzy zostali zepchnięci na margines społeczeństwa. Mówiąc innymi słowy, Pan powiada swojemu ludowi: owszem, jesteście wybranym szczególnym ludem i ja was miłuję. Jednak miłuję także innych ludzi, w tym potrzebujących i bezradnych pośród was. A skoro ja ich miłuję i wy macie ich miłować, to jest jeden z waszych bardzo ważnych obowiązków związanych z przymierzem. Jak przesłanie tego psalmu odzwierciedla to, co Bóg powiedział Izraelitom w Księdze Powtórzonego Prawa? Jak przesłanie to odnosi się do nas jako chrześcijan? Przeczytaj Księga Psalmów 146:5-10. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Wtorek 26 października. Byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Więc i wymiłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Piąta Księga Mojżeszowa 10:19. Jakie przesłanie zostało skierowane do starożytnych Izraelitów w tym wersecie? Jak to przesłanie odnosi się do nas? Setki lat wcześniej Pan powiedział Abrahamowi, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:13, zobacz także Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:8. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie, na wieczne posiadanie, i będę Bogiem ich. Dzieje Apostolskie 13:17. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. Tak się też i stało, a w pierwszych rozdziałach Księgi Wyjścia zapisana została dla potomnych dramatyczna historia wykupienia. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 15:13. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. I wybawienia z Egiptu jako zapowiedzi odkupienia i zbawienia danego nam w Chrystusie Jezusie. W przewodnim wersecie Pan pragnie przypomnieć swoim wiernym, gdzie byli i kim byli, to jest obcymi przybyszami w obcym kraju, pamiętajcie, że sami znajdowaliście się na marginesie egipskiego społeczeństwa, będąc wyrzutkami, a nawet niewolnikami zdanymi na łaskę silniejszych od siebie, którzy mogli stosować wobec was przemoc i często to czynili. A choć Izraelici byli wybranym narodem powołanym przez Boga, królestwem kapłańskim, i nie mieli lekceważyć tego, co różniło ich od obcych przybyszów mieszkających między nimi, zwłaszcza w kwestii religii, to jednak pod względem praw człowieka obcy przybysze, wdowy i sieroty mieli być traktowani tak samo uczciwie, sprawiedliwie i miłosiernie, jak pragnęli być traktowani sami Izraelici. Jak werset ten wyraża to, co Pan powiedział starożytnym Izraelitom o traktowaniu słabszych przebywających wśród nich. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Ten nakaz skierowany do Izraelitów, a dotyczący tego, jak mają traktować osoby potrzebujące pomocy, w żadnym razie nie był regułą w starożytnym świecie, w którym ludzi bezradnych, jako bezużytecznych, traktowano nie lepiej niż zwierzęta. Izraelici mieli pod tym względem postępować inaczej i być światłem dla innych narodów. Tak, ta różnica miała wynikać z tego, jakiemu Bogu oddawali cześć, jak to czynili, jaki religijny system prawdy od Niego otrzymali. Ich miłosierne podejście do osób potrzebujących i słabszych miało być dla świata mocnym świadectwem wyższości Boga i ich wiary oraz sensem i powodem ich istnienia. Środa 27 października. Sprawiedliwe sądy. Jako wierzący zostaliśmy powołani do odzwierciedlania charakteru Boga. Apostoł Paweł napisał, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, list do Galatów 4:19. Wedenie zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, obraz zeszpecony później przez grzech. Gdy Mojżesz mówił o mocy i majestacie Boga, powiedział także, że Bóg nie daje się przekupić oraz troszczy się o słabych i odrzuconych. Skoro Bóg to czyni i my powinniśmy to czynić, przeczytaj podane poniżej wersety. Jaki jest ich wspólny temat? Piąta Księga Mojżeszowa 1:16. W tym czasie nakazałem waszym sędziom, wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Piąta Księga Mojżeszowa 16:19. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. Piąta Księga Mojżeszowa 24:17. Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty, nie bierz w zastaw odzienia wdowy. Piąta Księga Mojżeszowa 27:19. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie, amen. Nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że w większości ludzkich sądów słabi, ubodzy i nieprzystosowani nie mogą liczyć na taką samą sprawiedliwość, jaką mogą sobie zapewnić ludzie zamożni oraz mający władzę i znajomości. Nie jest ważne, w jakim kraju, w jakich czasach czy w jakiej kulturze się to dzieje i nie jest ważne, jak wzniosłe założenia prawne legły u podstaw danego ustroju państwowego. Rzeczywistość pozostaje taka, że ubodzy, słabi i nieprzystosowani niemal nigdy nie są traktowani uczciwie, tak jak na to zasługują. Dlatego to, co Pan nakazał Izraelitom, było tak niezwykłe. Taka nieuczciwość, jaka panowała wszędzie, nie powinna panować w Izraelu, wśród ludu Bożego, wśród tych, którzy mieli reprezentować Boga przed światem. W pewnym sensie, stosując współczesne słownictwo, Pan pragnął, by w starożytnym Izraelu istniała prawdziwa równość wobec prawa. Jednak kwestia ta sięga głębiej niż do poziomu właściwej kultury prawnej. Świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan, Bóg wasz, trzecia Księga Mojżeszowa. 19:2. Owszem, Izraelici wiedzieli, kim jest prawdziwy Bóg, i mieli właściwą formę nabożeństwa, w tym zgodne z boskimi przepisami ofiary. To wszystko było ważne. Ale ostatecznie na co zda się to wszystko? Jeśli krzywdzi się słabych i ubogich. Raz po raz Pan przez proroków występował przeciwko ciemiężycielom ubogich i potrzebujących pomocy w Izraelu. Jak można być świętym i uciskać bliźniego? Nie można, bez względu na to, jak ściśle przestrzega się właściwych religijnych obrzędów. Jak to, co mówią prorocy, odzwierciedla ostrzeżenia Pana skierowane do starożytnych Izraelitów. Co te słowa mówią nam dzisiaj? Przeczytaj Księgę Amosa 2:6. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Księga Amosa 4:1. Słuchajcie tego słowa wy, krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Księga Amosa 5:11. Ponieważ pobieracie dzierżawno od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać. A chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Księga Izajasza 3:14-15. Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom. To wy zniszczyliście winnice, mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach. Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? Domówi Pan, Pan zastępów. Księga Izajasza 10:1-2. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Księga Jeremiasza 2:34. A także na skraju twoich szat znajduje się krew niewinnych ubogich, której nie znalazłem nawet u włamywaczy, lecz u tych wszystkich. Czwartek 28 października. Czysta pobożność. Jakie ważne zasady zostały wyrażone w tych wersetach w sprawie tego, jak mamy traktować ludzi zależnych od nas? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 24:10-15. Jeżeli udzielisz swemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki pod zastaw, to nie wejdziesz do jego domu, aby odebrać zastaw, będziesz stał na zewnątrz, a ten, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw na zewnątrz. A jeżeli to jest człowiek ubogi, to nie położysz się spać pod jego zastawem. Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł położyć się do snu w swojej odzieży i aby ci błogosławił, a tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem, Bogiem twoim. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech. Po raz kolejny widzimy tu troskę Pana o podstawową ludzką godność. Owszem, czasami ktoś jest ci coś winien i nadchodzi czas zwrotu długu, ale dłużnikowi należy okazać odrobinę szacunku, chroniąc jego godność. Nie należy go nachodzić z brutalnymi żądaniami. Trzeba zaczekać przed jego domem na zwrot długu. Jeśli ubogi człowiek oddał ci swoją szatę jako zastaw, musisz mu ją zwrócić na noc, aby nie zmarzł. Inne wersety dotyczą tego, jak należy traktować ubogiego człowieka, który wynajmuje się do pracy i jest narażony na wyzysk. Nie wolno go uciskać, gdyż w oczach Boga byłoby to grzechem, i to poważnym. Skoro Izraelici mieli być świadkami Boga, czyli świętym ludem żyjącym w prawdzie pośród świata pogrążonego w błędzie, bałwochwalstwie, przemocy i grzechu, to musieli być dobrzy dla słabych i lekceważonych. W przeciwnym razie ich świadectwo nie zdałoby się na nic. Co Jakub mówi w tych wersetach i jak odzwierciedla przesłanie Pana skierowane do Izraelitów w Księdze Powtórzonego Prawa? Jakie znaczenie ma fakt, że Jakub łączy złe traktowanie ubogich ze sprawą przestrzegania dziesięciorga przykazań? Przeczytaj list Jakuba 1:27-2:11. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jak bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Choć nic w samych dziesięciu przykazaniach bezpośrednio nie nawiązuje do stronniczości w podejściu do bogatych kosztem ubogich, to jednak twarde trzymanie się litery prawa połączone ze złym traktowaniem ubogich i potrzebujących jest kpiną z wyznawanej wiary i stwierdzenia, że przestrzega się przykazań. Miłowanie bliźniego jak samego siebie jest najwyższym wyrazem prawa Bożego. To jest teraźniejszą prawdą dzisiaj, tak samo jak było nią w czasach Jakuba i wtedy, gdy Mojżesz przemawiał do Izraelitów na granicy ziemi obiecanej. Dlaczego jako adwentyści dnia siódmego, poważnie traktujący prawo Boże, musimy się upewnić, że równie poważnie traktujemy zarówno pouczenie Jakuba, jak i to płynące z Księgi Powtórzonego Prawa? Zważywszy na to, o czym czytamy w liście Jakuba, dlaczego nasze wierzenia dotyczące przestrzegania prawa powinny jedynie wzmacniać nasze postanowienie pomagania ubogim i potrzebującym? Piątek 29 października. Do dalszego studium. Trudno sobie wyobrazić, że nawet w najlepszych czasach, gdy naród izraelski został tak szczodrze pobłogosławiony przez Boga, to jednak nadal uciskał ubogich, bezradnych i wyrzutków społecznych. Ponieważ pobieracie dzierżawno od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Księga Amosa 5:11-12. Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom. To wy zniszczyliście winnice, mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach. Księga Izajasza 3:14. Pytania do dyskusji. 1. Izraelici powinni byli pamiętać, że niegdyś sami byli obcymi przybyszami w Egipcie, a więc mieli traktować obcych przybyszy i wygnańców w Izraelu tak, jak sami chcieliby być traktowani, gdy byli niewolnikami. Jak ta kwestia ma się do Ewangelii, prawdy o tym, że przez krew Jezusa zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu? Jak i w jaki podobny sposób to, czego dokonał Jezus dla nas, powinno wpływać na to, jak traktujemy innych ludzi znajdujących się między nami, zwłaszcza bezsilnych, bezradnych, niepotrafiących zadbać o siebie, bezbronnych i nie posiadających żadnego oparcia? 2. Możemy świętować właściwy dzień, sobotę, rozumieć prawdę o stanie człowieka po śmierci, naukę o piekle, znamieniu bestii i tak dalej. To wszystko jest ważne. Ale jakie miałoby to znaczenie, gdybyśmy traktowali innych ludzi w sposób bezduszny, uciskali słabych i stronniczo traktowali ubogich? Dlaczego ze względu na prawdę, którą otrzymaliśmy, musimy zachować szczególną ostrożność, by nie myśleć, że samo poznanie prawdy wystarczy, by spełnić Boże wymagania wobec nas? Dlaczego jest to przypuszczalnie niebezpieczne pułapka dla nas? 3. Jaką rolę powinna odgrywać nasza wiara w zrozumieniu tego, co jest powszechnie rozumiane jako prawa człowieka?